patrząc na mnie z zewnątrz, można było stwierdzić, że świetny przedsiębiorca, kolejne spółki, kolejne projekty, wielkie tam miliony w obrocie. Czułem się niewystarczający, że ja się czułem taki, że czegoś mi brakuje, że chciałbym, żeby ktoś mnie zauważył. Otrzymaliśmy list, że spółka CPK chciałaby od nas odkupić ten grunt już z tym wybudowanym.
A już tam mieliście fundamenty czy budynki?
Mieliśmy tam już stan surowo otwarty. Takie 50% zaawansowania prac.
Czy finalnie zapłacili ci tyle, ile chciałeś?
Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski.
Stał na czele kilkunastu spółek, a jego biznesowe poczynania zdawały się nie mieć limitu. Z czasem jednak przestał odczuwać satysfakcję z tego, co robi. Łukasz Citków postanowił iść na terapię, aby wrócić mocniejszym zarówno prywatnie, jak i biznesowo. Dziś z sukcesami rozwija klub deweloperów. Więcej informacji znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu.
Przedsiębiorcom bardzo często przypisuje się nadludzkie cechy. Mojego dzisiejszego gościa wyróżnia sprawczość. Osiągnął on bardzo duży sukces w biznesie. Natomiast mierzył się też z problemami. Trafił na terapię, pewnie jak wielu z Was, świadomych odbiorców kanału Duży w Maluchu, którzy też zastanawiają się nad sobą. Powiedz mi proszę, jakie miałeś refleksje po procesie terapeutycznym?
Wiesz co, to nie będę ukrywał, że to jest temat dla mnie trudny, ale jednocześnie jest to temat bardzo ważny, dlatego ja chętnie o tym porozmawiam. Wiesz co, myślę, że ja mogę się wprost przyznać, że takim moim głównym motywatorem do pójścia na terapię było to, że ja byłem trochę więźniem swojego wizerunku, trochę zakładnikiem tego, co sam wokół siebie wykreowałem. No, patrząc na mnie z zewnątrz, można było stwierdzić, że świetny przedsiębiorca, kolejne spółki, kolejne projekty, wielkie tam miliony w obrocie. Praca po 14-16 godzin dziennie, więc każdy, kto mnie obserwował, mógł stwierdzić, że super pracowity gość, ambitny człowiek. Ale tak naprawdę to myślę, że to była forma kompensowania sobie czegoś, uzupełniania jakichś braków. Myślę, że nie jest przypadkiem to powiedzenie, że im więcej masz kompleksów, niskiego poczucia własnej wartości, tym więcej masz paliwa, żeby cisnąć, żeby pokazywać światu, że coś jesteś warty. I myślę, że takim moim, no nie wiem, czy chcę mówić problemem, może wyzwaniem było to, że ja sobie zrównałem, że wartość biznesu to jest wartość moja jako człowieka, że ja jestem warty tyle, ile jest warty mój biznes, więc ten biznes musi być duży, tych spółek musi być, wiesz, mnóstwo, wyniki muszą być w sprawozdaniach świetne, bo to wyznacza w jakiś sposób moją wartość. I wiesz co, nawet jak teraz o tym mówię, to no nie chcę mówić, że to jest trochę śmieszne, ale mam takie wrażenie, jakbym mówił o nie o sobie.
O innej osobie.
Tak, o jakimś innym człowieku, a to byłem ja jeszcze zaledwie kilka lat temu.
To z jakimi wyzwaniami się mierzyłeś? Mówisz o niskim poczuciu własnej wartości chyba, tak?
O takiej próbie udowodnienia wszystkim dookoła, całemu światu, rodzicom, znajomym, że jestem coś wart, że coś potrafię, że coś ode mnie zależy, że ten biznes wyznacza moją sprawczość i teraz patrzcie na mnie, musicie wszyscy to zauważyć. I wiesz, co jest takim paradoksem? Myślę, że to, że ten biznes był lepiej wyglądał na zewnątrz, niż miał realne fundamenty, bo ja skupiałem się na tym, żeby no właśnie, żeby to można było dobrze zaprezentować, żeby się fajnie o tym opowiadało, że jak komuś o tym opowiadałem, to żeby to robiło wrażenie. No i faktycznie to robiło wrażenie, więc ja ten cel osiągałem, więc wpadałem w taką spiralę pokazywania jeszcze bardziej, że patrzcie, kolejna spółka, kolejny projekt, kolejni inwestorzy, cała struktura tych spółek. No i to, jak się o tym opowiada, jak się umie o tym opowiadać, no to naprawdę robi wrażenie.
A czy terapia sprawiła, że udało ci się być lepszym przedsiębiorcą?
Terapia dała mi to, że ja dzisiaj wiem, że nie muszę być lepszym przedsiębiorcą. Że ten biznes jest jednym z aspektów mojego życia, który ma mi dawać frajdę i który faktycznie, no, mówiąc szczerze, no, biznes mnie kręci, ja to bardzo lubię. To jest coś, czym się zajmuję na co dzień. Ale dzisiaj wiem, że niezależnie od tego, jakie są wyniki, to nic nie zmienia w tym, ile ja znaczę dla samego siebie, ile ja znaczę dla innych, dla bliskich. Więc ten biznes się rozwija, ale rozwija się tak organicznie, tak naturalnie. Nie jest pompowany tylko po to, żeby dobrze wyglądał. Więc terapia dała mi takie zrozumienie, że mogę być szczęśliwy, nie mając biznesu, że gdybym nie miał dzisiaj biznesu, to nadal wszystko byłoby w porządku. Miałbym inne rzeczy, miałbym pasję, miałbym rodzinę, miałbym zdrowie. To są dzisiaj takie aspekty, które no ja teraz, jak o tym mówię, to jest to dla mnie jasne i to rozumiem. Wcześniej tak oczywiście nie było, ale dzisiaj faktycznie biznes jest jakąś częścią dużo szerszej, dużo większej całości. A wcześniej był przez tylko biznes.
To dopytam w takim razie, skąd u Ciebie takie kompulsywne podejście do biznesu? Jaki był początek tej całej Twojej historii? Dlaczego tak bardzo musiałeś sobie coś udowadniać?
Myślę, że to wynikało... Kurczę, trochę ciężko się do tego przyznać, ale zróbmy to. Taka spowiedź w maluchu. Myślę, że to wprost wynikało właśnie z kompleksów, z niskiego poczucia własnej wartości, że ja czułem się niewystarczający, że ja się czułem taki, że czegoś mi brakuje, że chciałbym, żeby ktoś mnie zauważył, że to była moja taka próba krzyczenia do świata, że zauważcie mnie, jestem tutaj, chcę być ważny, chcę być potrzebny. I wydawało mi się wtedy jeszcze, że wiesz, piąta spółka w danym roku będzie takim udowodnieniem, że
no, to się można zajechać, prawda, w takim trybie.
I tak to dokładnie wyglądało, wiesz, to była praca po 14 godzin dziennie. I to też było, to się samo napędzało, czyli te 14 godzin dziennie dawało na zewnątrz wizerunek pracowitego, ambitnego człowieka i mi się ten wizerunek podobał, bo kiedy ktoś mi mówił, że ale jesteś pracowity, no to potwierdzało to moje założenie, że okej, czyli jak będę więcej pracował, to będę bardziej wartościowy.
Trochę tak żyłeś na swoich zasadach, bo narrację dobierałeś pod swoje atuty i w taki sposób układałeś te relacje, żeby mieć nad nimi jakąś formę kontroli, powiedzmy też poniekąd, prawda? No bo jeśli masz sukces, opowiadasz o tym ludziom, którym to imponuje, no to oni nagle się stają dla ciebie przyjemniejsi, bardziej doceniają twoje starania i zyskujesz to, o co walczyłeś, czyli społeczne uznanie.
Tak, jest to trochę uzależniające, bo faktycznie jak dostajesz dużo tej atencji i dostajesz dużo takiego no wprost chwalenia cię, że jesteś niesamowity, że jesteś super, że gratuluję kolejnego sukcesu, no to chcesz więcej, chcesz pompować się tym i chcesz czuć, że faktycznie ludzie to widzą i chcesz znowu pokazać, założyć kolejną firmę, zrobić kolejny projekt i ponownie pokazać ludziom, że znowu się udało.
Mimo tego, że byli ludzie wokół, to ty odczuwałeś jakąś formę samotności. Gdy przygotowywaliśmy się do dzisiejszego wywiadu, to natrafiłem na taką informację, że ona była no, w jakiś sposób dojmująca i postanowiłeś przekuć samotność w biznes, bo wiedziałeś, że nie jesteś jedyną osobą, która się z tym problemem mierzy. Możesz te moje enigmatyczne poniekąd pytanie zinterpretować?
Pewnie. To wiesz co, zacznę od tego, że faktycznie wydaje mi się, że w Polsce jest ogromny problem samotności przedsiębiorców, trochę braku zrozumienia tych małych, drobnych przedsiębiorców. No jak pracujesz w korporacji na jakimś open space, masz tam 50 osób, którzy zapraszają się na urodziny, imieniny i poznają się między sobą, no to te relacje towarzyskie istnieją. A jak jesteś takim drobnym przedsiębiorcą, no to siedzisz sam, gadasz do tych czterech ścian w jakimś swoim małym biurze. Praktycznie no, nie masz jakichś tam znajomych. W moim przypadku jedyne znajomości, relacje to byli panowie na budowach. To gdzieś tam nie do końca jest, powiedzmy, ta grupa społeczna, z którą ja czuję chemię.
No ale uznaniem ci darzyła.
Tak. Ale to jednak, widzisz, mimo wszystko czegoś brakowało. Mimo wszystko to nie było to, czego oczekiwałem. I wiesz co, w odpowiedzi na ten problem, który ja sam miałem, stworzyłem grupę networkingową, Klub Deweloperów, tak się nazywa nasza organizacja networkingowa, klub biznesowy, który właśnie głównie w dużej mierze ma odpowiadać na ten problem, to wyzwanie, zaspokajać tą potrzebę, może tak, czyli łączyć przedsiębiorców właśnie po to, żeby oni mogli porozmawiać o swoich wyzwaniach, wymienić się doświadczeniami, zrozumieć się nawzajem i wiesz, ja teraz, nawet teraz, kiedy mówię swoim znajomym o spółkach i podatkach, to zawsze słyszę, że skończ już nudzić. No ja bardzo lubię ten temat, lubię biznes, to mnie kręci, więc dlatego też powstała taka inicjatywa.
No tak, ale klub deweloperów to nie jest tylko i wyłącznie organizacja udzielająca wsparcia emocjonalnego, ale przede wszystkim tego biznesowego. I zastanawiam się, jakie wartości płyną dla członków klubu, którzy przynależą właśnie do Twojej organizacji.
Wiesz co, klub zrzesza no przede wszystkim, tak jak sama nazwa wskazuje, deweloperów, małych, średnich, dużych. Mamy ludzi, którzy budują małe bliźniaki, ale mamy też ludzi, którzy budują wielkie bloki. No więc no, celem oczywiście jest znaleźć swojego klienta, kontrahenta, wspólnika, inwestora, partnera biznesowego. No ale właśnie przy okazji dobrze się przy tym bawić z ludźmi, którzy rozumieją te same potrzeby, te same wyzwania. Więc no, celem jest rozwijać nasze firmy. Celem jest to, aby klubowicze, członkowie klubu rozwijali swoje firmy, zarówno pod takim kątem, aby pozyskać, nie wiem, jeżeli jesteś deweloperem, potrzebujesz architekta, potrzebujesz prawnika, to proszę bardzo. A jeżeli potrzebujesz inwestora do swojego projektu, bo masz świetny grunt, to też jak najbardziej tego typu partnerstwa biznesowe się w klubie odbywają.
No tak, no i na bazie tych relacji często tworzy się biznes. W tej chwili też rozpoczęła się emisja akcji, w ramach której można zainwestować w małe i średnie projekty deweloperskie przygotowane przez członków Twojej społeczności. Jak od kulis wygląda ten projekt? Mhm.
Wiesz co, ja jako organizator, jako taki moderator tej społeczności, obserwując już no, któryś rok z kolei istnienia naszego klubu, zauważyłem, że największą potrzebą, największym wyzwaniem naszych klubowiczów jest oczywiście dostęp do kapitału. I część projektów, część gruntów, która jest przynoszona przez klubowiczów, znajduje finansowanie w ramach klubu, no ale część gruntów, no mówiąc szczerze, tego finansowania nie znajduje. Więc pomyślałem, że moglibyśmy stworzyć taką naszą wewnętrzną skarbonkę, nasz wewnętrzny budżet do właśnie finansowania projektów deweloperskich klubowiczów.
No właśnie tak, miałem pytać, dlaczego nie finansujecie wszystkiego ze środków klubowiczów, no bo macie ich w okolicach 200 klubowiczów, to jest naprawdę sporo, więc no pytanie, dlaczego właśnie nie własne zasoby, tylko chęć pozyskiwania kapitału?
Dokładnie tak robimy, ponieważ to, o czym teraz mówimy, to jest druga emisja akcji. Pierwsza emisja to była emisja taka założycielska, 42 akcjonariuszy jest już na pokładzie i 100% tych osób to są właśnie członkowie klubu. Więc pierwsza emisja taka założycielska, rozruchowa, to byli tylko członkowie klubu i tylko kapitał członków klubu. Teraz otwieramy się szerzej. Ta emisja jest już dostępna dla każdego na platformie crowdfundingowej Emiteo. Więc łączymy te zasoby, korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł. No właśnie, i kapitał pozyskany z emisji akcji zostanie przeznaczony na finansowanie projektów deweloperskich klubowiczów. Będziemy zakładali spółki celowe z klubowiczami, czyli w zasadzie będziemy tworzyli taką strukturę holdingową, gdzie nasza główna spółka, która równocześnie jest też spółką operacyjną, taką do codziennego prowadzenia klubu, to ta spółka będzie posiadała udziały w spółkach celowych, które realizują projekty z klubowiczami.
Mhm. A powiedz mi proszę, co różni Cię od Janusza Palikota? Bo umówmy się, że no tak dzisiaj się ten crowdfunding kojarzy, że w wielu przypadkach były sukcesy, była szansa na to, by dobrze te środki ulokować, no ale najgłośniejsza i ta, która ciągnie się za całą branżą, sytuacja no jest właśnie z udziałem Janusza Palikota, który finalnie wylądował nawet w areszcie czy tam w więzieniu.
Tak, tak, tak. Wiesz co, ja chętnie się zmierzę z tym pytaniem, bo to jest jak najbardziej zasadne pytanie i doskonale je rozumiem i absolutnie się nie dziwię, że takie pytanie pada. Tak, ja potwierdzam, że to jest ten sam mechanizm, to jest emisja akcji, czyli to samo, co robił Janusz Palikot. Natomiast oczywiście szereg zabezpieczeń polegających na odpowiednich umowach z naszymi partnerami operacyjnymi, klubowiczami, którzy będą te spółki celowe tworzyli, czy to na poziomie umowy spółki, czy odrębnej umowy inwestycyjnej. Powołaliśmy specjalny organ, który nazwaliśmy Komitet Inwestycyjny, który ma te projekty weryfikować. Ten organ składa się z ekspertów, takich jak prawnik, jak inspektor nadzoru, jak duży doświadczony deweloper, jak architekt. Cała ta grupa ekspertów będzie wszystkie napływające grunty weryfikowała, sprawdzała. Będziemy debatowali nad tym, czy konkretny projekt jest no po prostu odpowiedni, jest odpowiednio bezpieczny, ma odpowiedni potencjał inwestycyjny, tak? Emisję robimy też przez platformę Emiteo. Jest to jedyna w Polsce platforma do crowdfundingu udziałowego, która posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Ja wiem, że oczywiście, jeśli powiem, że ja świadczę tutaj swoim nazwiskiem i wizerunkiem, to niektórych może to nie przekonać, ale chciałbym mimo wszystko to dodać, że no ja chciałbym, aby ten wizerunek, czy mój, czy klubu deweloperów, no, był pewnego rodzaju rękojmią za ten projekt.
A ile lat działacie na rynku?
Sam klub istnieje 3 lata, niecałe 3 lata. Natomiast ja projekty deweloperskie realizuję od już ponad 10 lat, 10-12 lat.
Jasne.
Ale ja jakby nie ukrywam, że to pytanie pada. Właśnie a propos pana Janusza. Oczywiście, też nie będę tutaj ściemniał, że nie ma żadnych ryzyk. Oczywiście są pewne ryzyka, takie jak to, że te projekty będą się przedłużać, jak to, że nie wygenerują być może takiej stopy zwrotu, jaka będzie zakładana w tym pierwotnym Excelu. Myślę, że to wręcz jest naturalne, że rynek ma koniunktury i raz są górki, raz dołki, raz idzie wszystko. Tak jak w momencie, kiedy mieliśmy bezpieczny kredyt 2%, tak, to szło dosłownie wszystko. Teraz jest trochę stagnacja i spowolnienie, ale za 2 lata, za 3 lata znowu będzie jakaś górka wywołana, jeszcze nie wiemy czym. Więc oczywiście są ryzyka, jak najbardziej. To, co mogę zrobić, co mogę obiecać, to to, że zrobimy absolutnie wszystko, żeby wykorzystać ten kapitał z jak największą efektywnością, tak aby wycisnąć z tego maksa dla akcjonariuszy, dla klubowiczów.
No tak, ale w imieniu potencjalnych inwestorów muszę zapytać o to, w jaki sposób wy weryfikujecie klubowiczów, jakie trzeba spełnić warunki, żeby do tego grona móc przynależeć, bo to trochę też świadczy w jakiś sposób o jakości tej społeczności, której później mamy powierzyć środki.
Tak, wiesz co, klubowiczem może stać się każdy. To tutaj też chcę powiedzieć wprost, że klubowiczem może stać się każdy, bo ja absolutnie rozumiem, że są osoby, które startują w branży, które chcą dopiero zrealizować tego swojego przysłowiowego pierwszego bliźniaka. I takie osoby również są u nas mile widziane. Natomiast jeśli chodzi o konkretne projekty, w ramach których zostanie ulokowany kapitał, no to tutaj tutaj oczywiście to nie będzie tak, że każdy klubowicz ma szansę taki kapitał dostać. Znaczy, może każdy klubowicz ma szansę, ale jeśli przyniesie do nas grunt, który faktycznie jest realnie atrakcyjny, jest bezpieczny, jest zbadany w sensie potencjału inwestycyjnego, potencjału technicznego, więc ten proces weryfikacji będzie wielopoziomowy, wieloetapowy, bardzo złożony i będzie to właśnie robił komitet inwestycyjny. Więc tutaj klubowiczem, który w ramach naszego klubu chce się rozwijać, to zapraszamy każdego. Natomiast jeśli ktoś chciałby jako klubowicz pozyskać finansowanie, aby spółka została jego inwestorem, no to bardzo wielopoziomowy, bardzo złożony proces weryfikacji.
Czyli innymi słowy, w zasadzie moje pytanie w tym zakresie jest nie do końca zasadne, bo klubowicze nie stoją, wszyscy klubowicze nie stoją za danymi projektami, tylko starannie wyselekcjonowana grupa spośród właśnie klubowiczów, która przeszła przez wasze sito.
Tak, ale jednocześnie ja chciałem wprowadzić ten mechanizm właśnie po to, też między innymi po to, aby uatrakcyjnić usługę, jaką jest członkostwo. Czyli będąc członkiem, kupując składkę, masz szansę pozyskać inwestora, jeśli przyniesiesz dobry grunt. No i chciałbym, abyśmy cierpieli trochę na taką klęskę urodzaju, aby tych dobrych gruntów spłynęło do nas bardzo dużo. Żeby w momencie, kiedy będziemy gotowi, kiedy rzucimy hasło, że klubowicze, zapraszamy Was do tego, abyście szukali swoich gruntów, no to liczę na to, że spłynie do nas kilkanaście naprawdę atrakcyjnych działek, spośród których wybierzemy, no w zależności od tego, jakim kapitałem będziemy dysponować, kilka. Zweryfikujemy, ulokujemy, potworzymy spółki celowe, stworzy się struktura holdingowa.
A taki ROI, który zakładacie do wygenerowania, jest na jakim poziomie?
To wiesz co, to pozwól proszę, że ja może nie odpowiem poprzez wskaźnik ROI, a poprzez marżę. W branży deweloperskiej bardziej operujemy na marży. Projekty, które będziemy akceptować, to są projekty, które będą posiadały minimum 25% marży. Marża oczywiście jest liczona w skali projektu, natomiast tutaj no też dość istotne jest, żeby wspomnieć, że jako spółka będziemy finansowali nie cały projekt, ale tylko koszty potrzebne na zakup gruntu i uzyskanie pozwolenia, ponieważ ta druga część, czyli już sama budowa, będzie finansowana z bieżących wpłat klientów na rachunki powiernicze i kredytów deweloperskich, które są takim naturalnym narzędziem w branży deweloperskiej. Mhm.
Także na konkretnym przykładzie, w tych Twoich estymacjach ktoś może zainwestować 100 tysięcy i 25 tysięcy to jest potencjalny zysk,
nie
tak?
Do końca, nie do końca. Jeśli założymy, że w pierwszym roku nasza spółka ulokuje kapitał w 5 spółek celowych, to każda z tych spółek celowych wygeneruje jakiś kapitał, wygeneruje jakiś zysk. Ten zysk zostanie podzielony pomiędzy tego partnera operacyjnego, tego klubowicza, który projekt prowadził, załóżmy w stosunku 50 na 50, więc 50% zysku ze spółki celowej idzie do partnera operacyjnego, 50% idzie w górę struktury, no ale nasza spółka ma udziały powiedzmy w 5 innych spółkach, kumulujemy te dywidendy, one są wysłane w górę struktury, kumulujemy je w spółce KD Ventures, czyli tej spółce, o której mówimy, i chcemy przyjąć politykę dywidendową polegającą na wypłacie 75%, czyli suma dywidend jest skumulowana w spółce matce i z tego 75% leci do naszych akcjonariuszy, ale to też jeszcze muszę wspomnieć szczerze, nie szybciej niż od trzeciego roku. Dlaczego od trzeciego roku? Ponieważ ten naturalny cykl trwania projektu deweloperskiego no to jest około 3 lata, więc dopiero po zakończeniu tego pierwszego cyklu będziemy mogli wypłacić pierwsze dywidendy.
Kiedyś byłem u jednego ze szkoleniowców na warsztatach. Zaprosił mnie, żebym w ramach przygotowania do wywiadu lepiej zrozumiał, jak wygląda jego etyka pracy, jakie są prezentowane treści na jego szkoleniach i czy faktycznie się czegoś można nauczyć. No, z ręką na sercu przyznaję, że on tam ludziom wyłożył całe know-how, łącznie z umowami, informacjami od prawników, co należy zrobić. Wystarczyło po prostu ruszyć w trasę i z tej perspektywy uważam, że naprawdę dużo osób mogłoby skorzystać. Natomiast jak kiedyś z nim rozmawiałem, no to on mówi, że może faktycznie 5% w tej branży trochę dłużej zagości i cokolwiek będzie robiło. I się zastanawiam, czy to jest kwestia jakiejś chęci, woli, czy predyspozycji też intelektualnych. Dlaczego tak mało osób finalnie odnosi sukces w tej branży?
Ja zrobiłem 29 edycji warsztatów, jak zrealizować swój pierwszy projekt deweloperski. Ponad 1000 osób przeszkolonych, 1000 absolwentów i potwierdzam, 5, 7, max 10% to są ludzie, którzy realnie zrealizują swój pierwszy projekt, którzy zrealizowali swój pierwszy projekt. Moim zdaniem wynika to z tego, że wiele osób zjawia się na takich szkoleniach, warsztatach, licząc na to, że ten prowadzący da im jakąś magiczną pigułkę, jakąś, zdradzi im jakąś tajemnicę. Taka tajemnica nie istnieje, nie ma żadnej magicznej pigułki. Tam się pod spodem okazuje, że jest tylko ciężka praca, że to, co trzeba zrobić, to po prostu ruszyć w rynek i masowo działać.
No, ale tą magiczną pigułką jest często wiedza, którą się tam przedstawia. No bo w inny sposób to nawet sam sobie byś zaprzeczał, podważając swoją merytorykę na warsztatach.
Tak, jest wiedza, oczywiście jest potrzebna, ale oprócz tej wiedzy trzeba ciężko pracować. I kiedy się okazuje, kiedy ja o tym mówię na swoich warsztatach, że to, co musisz zrobić, to w pierwszym miesiącu obejrzeć kilkanaście, kilkadziesiąt działek, żeby wyrobić sobie taki instynkt tego, co jest atrakcyjne, co się absolutnie nie nadaje do w ogóle nawet rozważań dalszych, no to jest prosta rzecz, to nie jest żadna tajemna wiedza. I często się okazuje, że nawet to jest za dużo, że nawet to jest wyzwaniem. Wiesz co, ja faktycznie mogę potwierdzić, że no 50-70 osób z moich warsztatów realizuje faktycznie teraz swój pierwszy projekt. Natomiast no kilkaset osób skończyło na tej teorii. Ja absolutnie nie mówię, że coś jest nie tak z takimi osobami, być może zmieniły im się priorytety, ale faktycznie, no, gdybyśmy mieli tak uczciwie przedstawić proporcje, to większość osób nie realizuje swoich projektów po takich szkoleniach.
No, ale też często się podnosiło w komentarzach wątek przy okazji materiałów z udziałem właśnie przedsiębiorców działających w branży szkoleniowej, że o co tu chodzi? Przecież facet daje całe know-how za jakąś kwotę, robi sobie konkurencję niepotrzebnie, więc to pytanie też muszę skierować do Ciebie, bo faktycznie od tamtego czasu nie miałem okazji rozmawiać z żadnym przedstawicielem tej branży. Po co Wy sobie to robicie?
Rynek jest tak duży, że nie ma szansy, żebyśmy sobie robili konkurencję. Wiesz co, już nie chcę tu rzucać tymi danymi, że tam 2 miliony brakujących mieszkań, że i tak, nawet jak ja bym przeszkolił 10 tysięcy osób, to i tak to by nie wypełniło tej luki. Znaczy faktycznie tak jest, ale tak mówiąc szczerze, to ja nie odczuwam absolutnie żadnej konkurencji. Ja odczuwam, że bardziej to, co mi doskwiera, to są jakieś gwałtowne zmiany polityczne, ale żeby moi absolwenci, czy w ogóle inni deweloperzy tworzyli dla mnie konkurencję, która psuje mój biznes, To nie, a za to właśnie na bazie istnienia klubu deweloperów mogę powiedzieć, że z takich znajomości z innymi deweloperami ta synergia jest, daje dużo więcej korzyści. Ta wymiana doświadczeń, ta możliwość po prostu zapytania większego dewelopera, hej, jak sobie z tym poradziłeś, spójrz na te dokumenty, doradź mi, czy ten projekt jest w porządku, to daje dużo więcej korzyści. A ta konkurencja praktycznie, nawet nigdy o tym nie myślałem, że to mogłaby być dla mnie jakaś konkurencja. To jest kropla w morzu.
Na pewno też bardzo ciekawym wątkiem w kontekście Twojej działalności jest to, co spotkało Cię parę lat temu, czyli konieczność sprzedaży działki pod CPK. Możesz opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wyglądały te kulisy?
Tak, pewnie. Wiesz co, zacznijmy od tego, że ja muszę na początku zadeklarować, że ja jestem jak najbardziej za tym, żeby CPK powstało. Jak najbardziej. Chciałbym, żeby Polska się rozwijała, żebyśmy mieli własne elektrownie jądrowe, żebyśmy mieli CPK. Bardzo chciałbym polecieć kiedyś z CPK. Jestem prawie pewien, że to się wydarzy. Ale jeśli chodzi o taką komunikację ze spółką CPK, o możliwość porozmawiania z nimi, no to też muszę szczerze powiedzieć, że kurczę, tragedia. Mieliśmy taką sytuację, gdzie razem z inwestorami rozpoczęliśmy pod Warszawą mały projekt deweloperski. Kupiliśmy działkę, uzyskaliśmy pozwolenie, zaczęliśmy budować. No i w pewnym momencie otrzymaliśmy list, że spółka CPK chciałaby od nas odkupić ten grunt już z tym wybudowanym.
A już tam mieliście budynki. Fundamenty czy budynki?
Mieliśmy tam już stan surowo otwarty. Takie 50% zaawansowania prac. I wiesz co, to nie było pod same lotnisko, tylko pod szybką kolej, która ma łączyć port z Warszawą. I pomyśleliśmy, że okej, może to jest dla nas jakaś szansa. Jakby ja nie mam, dla mnie bez różnicy jest, czy ja sprzedam klientom, czy jakiejś innej spółce, innemu podmiotowi, liczy się finalny zysk wygenerowany ze sprzedaży. I gdyby tak to zadziałało, że okej, chcemy odkupić, konkretna kwota, konkretna data aktu, to nie ma problemu. Natomiast od tego pierwszego listu do realnego odkupu niecałe 3 lata. Więc ten czas i to, co się działo w tym czasie, czyli właśnie brak możliwości uzyskania jakiejkolwiek informacji, wiesz,
stres. Tam
stres, też utrata trochę wiarygodności przed inwestorami, ta niepewność, co z tym zamrożonym kapitałem będzie.
Czyli, przepraszam bardzo, czyli ty postawiłeś budynek, chciałeś już go w zasadzie sprzedawać, a w tym momencie dostajesz list z CPK i informują cię, że chcą od ciebie odkupić i że w zasadzie nie masz wyjścia w tym aspekcie, tak?
I co jest najgorsze, że ja jako deweloper podlegam pod tak zwaną nową ustawę deweloperską, która nakłada obowiązek sporządzenia takiego dokumentu, który nazywa się prospekt informacyjny. To jest taka karta informacyjna dla klienta, żeby wiedział, kto buduje, co buduje i tak dalej. I musiałbym tą informację w tym prospekcie umieścić. A w zasadzie taka informacja w prospekcie powoduje całkowitą blokadę sprzedaży, no bo żaden klient nie kupi projektu, który...
No chyba, że ktoś nie przeczyta.
Tak, ale ja też nie chciałbym klientów oszukiwać i wrzucać na taką minę. I wiesz co jest tutaj jeszcze najbardziej kuriozalne? Że to się nie nazywa wywłaszczenie na przykład. No, wywłaszczenie, takie brzydkie słowo. To się nazywało program dobrowolnych nabyć. Czyli oni mogą dobrowolnie nabyć, ale ja muszę pod przymusem sprzedać.
Ale pięknie powiedziane. Ale co, zapłacili ci chociaż tyle, ile chciałeś? No bo trwało to długo, więc powiedzmy pieniądze miałeś zamrożone. Trochę stresu, niepewności, no bo nie wiedziałeś, w którą stronę to pójdzie. Ale czy finalnie zapłacili ci tyle, ile chciałeś? Bo bardzo często pojawiał się argument w stylu chcą kupić nasze domy wielopokoleniowe za grosze.
Tak, no ja na szczęście nie miałem tam żadnej takiej wartości sentymentalnej, więc no konkretnej kwoty, przepraszam, ale niestety nie mogę zdradzić, ale mogę zdradzić, że zarobiliśmy na tym tyle, ile byśmy zarobili, gdybyśmy to sprzedali klientom w taki klasyczny, normalny sposób. Więc propozycja była taka, że za grunty niezabudowane 120% wartości, a za grunty zabudowane 140% wartości. Czyli rzeczoznawca, operat i to, co w operacie, plus 40%. I to faktycznie wyszło tyle, ile byśmy uzyskali, gdybyśmy klientom w klasyczny, normalny sposób te segmenty sprzedali. Więc faktycznie finalnie wyszło na to samo, no ale ten czas i ta niepewność i to, że spółka CPK traktuje tego, no nazwijmy to, kontrahenta w sposób dość taki arogancki, czyli my to będziemy kupować, ale kiedy, za ile, to się tam dowiesz, jak uznamy, że to już ten czas.
A miałeś już jakieś sprzedane powiedzmy, projekty w ramach tej inwestycji, czy nie?
Na szczęście nie. Na szczęście to było jeszcze przed pierwszą sprzedażą pierwszego segmentu. Bo faktycznie, gdybyśmy mieli sprzedaną część, czyli byłaby taka sytuacja prawna, że część jest nasza jeszcze jako dewelopera, jako spółki, a część już klientów, no to byłoby jeszcze gorzej. Więc szczęście w nieszczęściu, że tam jeszcze byliśmy przed sprzedażą pierwszego segmentu.
No bardzo ciekawa historia na koniec. Czy coś tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom przekazać?
Wiesz co, tak, tak. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, że jeśli czujecie, że zaszliście w jakiś zakręt w Waszym życiu, to myślę, że to jest duża odwaga, żeby wpisać w Google terapia Warszawa, terapia Kraków, kliknąć tam w pierwszy link, znaleźć swój gabinet, zadzwonić i powiedzieć, chciałbym pogadać. Jeśli macie taką sytuację, to trzymam kciuki za Was. Zróbcie to i myślę, że mało tego, że to nie jest wstyd. To jest odwaga i do tego Was zachęcam, jeżeli tego potrzebujecie.
Przyłączam się do apelu swojego gościa. Bardzo dziękuję za Twoją obecność, jak i za Waszą obecność. Napiszcie proszę komentarz po sobie. Zostawcie też polubienie, aby zwiększyć zasięg tego filmu. Widzimy się na YouTubie już za kilka dni i do zobaczenia na drodze.
Do zobaczenia, cześć.
Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.